Witam w audycji gościa Radia 5, a w studiu Radia 5 pani Magdalena Zielińska-John z Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Suwalskiego Ośrodka Kultury. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pytania zadaje Artur Parafinowicz. Będziemy rozmawiać o tradycjach wielkanocnych, Wielkanoc za pasem. Tu w rozmowie przed wejściem do studia doszliśmy do jednej takiej głównej konkluzji, że w tradycjach chodzi o dobrą zabawę, szeroko rozumianą. Ale zacznijmy na spokojnie. Kiedy zaczyna się tradycja?
Ojej, mniej więcej wtedy, kiedy ludzkość i kultura ludzka.
A kiedy coś uznajemy za tradycję?
Wtedy, kiedy wiąże nam się przynajmniej mentalnie z jakimś naszym wspomnieniem.
Powtarzalność, tak?
Powtarzalność jest kluczowa dla tradycji, dla uznania czegoś za tradycję i dla przetrwania tradycji. Powtarzalność i taka doroczna, i taka pokoleniowa, tak? Czyli przypominamy sobie, że nasza babcia, czy prababcia, czy pradziadek coś robili w określony sposób, więc uznajemy to za tradycyjne i chcemy, bądź nie chcemy, to kontynuować.
Kiedy jesteśmy sentymentalni, to kontynuujemy, tak?
Dokładnie.
Po co nam tradycje?
Znowu, to jest trudne pytanie, bo myślę, że ile osób, tyle odpowiedzi. Po co nam tradycja z takiego etnograficznego punktu widzenia? Po to, żeby pracować nad swoją tożsamością, żeby mieć świadomość własnej tożsamości, tego, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, co jest albo co powinno być dla nas ważne i bliskie, od systemu wartości po właśnie to, o czym barwimy pisanki, tak? To określa czasami tylko na nasz prywatny użytek, kim jesteśmy.
No dobra, to na grubo. Sałatka jarzynowa zwana kaczym żerem to tradycja czy nie?
Cóż, myślę, że od lat 80. możemy ją już uznać za tradycję.
Wchodzi do kanonu, tak?
Myślę, że jest na stołach 90% suwalczan i nie tylko suwalczan, więc myślę, że możemy ją już uznać za kanoniczną.
Czyli za jakieś 100-200 lat przedstawicielka Pracowni Dziedzictwa Kulturowego Suwalskiego Ośrodka, nie wiem jak to się będzie nazywało, będzie wspominać kaczy żer jako tradycja.
Tak, ponieważ tradycje kulinarne, tak jak wszystkie inne, ewoluują z czasem. Tradycja i kultura nie są skansenem, tylko są pewnym procesem. Procesem, który cały czas na nowo sobie definiujemy, redefiniujemy, szukamy znaczeń.
Nasi przekonują majonez, tradycja zginie, ale zostanie zapisana w pracowniach dziedzictwa.
Pewnie tak.
Mamy jakieś stricte suwalskie tradycje wielkanocne?
O, mamy ich wiele. Od której zacząć?
Proszę bardzo.
No dobrze, może tak zaczynając od tej warstwy niekulinarnej, od tej warstwy muzycznej, taka tradycja suwalska, która nie występuje w wielu innych regionach, którą roboczo można by nazwać wielkanocnym kolędowaniem, a u nas nazywa się to chodzeniem z Allelujem albo chodzeniem po Allelui. I polega na tym, że właśnie święta spędzamy w gronie rodzinnym najbliższych, ale już wieczorem w niedzielę, w poniedziałek zaczynamy odwiedzać sąsiadów. I tradycyjnie właśnie to chodzenie po Allelui to były grupy zbierających się panów, zwłaszcza kawalerów, którzy odwiedzali sąsiadów właśnie z dobrą nowiną, z pieśniami wielkanocnymi, ale tymi już radosnymi, rezurekcyjnymi, niosąc tę dobrą nowinę od domu do domu, pytając, czy mogą zaśpiewać, śpiewali, czasem jedną pieśń, czasem cztery, każda kolejna coraz weselsza i bardziej rubaszna, no i na koniec byli częstowani właśnie pisankami, mięsem, kiełbasą, alkoholem i szli do kolejnego domu.
To zostało? Chyba nie.
To w zasadzie zostało już, nie chcę powiedzieć, że zapomniane, bo co jakiś czas wraca albo w wydaniu takim, że w ten sposób wielkanocno kolędują dzieci z zespołów folklorystycznych, ale też wiem, że przynajmniej kilka razy w kilku miejscowościach na Suwalszczyźnie zostały podjęte próby wskrzeszenia tego zwyczaju i właśnie takiej wspólnej wielkanocnej zabawy gospodarzy.
Straże grobowe OSP zostały.
Zostały.
Gdzie
nie gdzie. Oczywiście w parafiach, w których funkcjonowały zwykle, ale też obserwujemy ich rozprzestrzenianie się do miasta i parafii miejskich.
Przykładem OSP Potasznia na przykład.
Na przykład.
Co jeszcze?
Co jeszcze? Pisanki oczywiście nie są zwyczajem, zdobienie jaj nie jest zwyczajem oczywiście wyłącznie suwalskim, jest nie tylko ogólnopolskim, ale w ogóle znowu bardzo starym, bo pierwsze zdobione rytualnie, obrzędowo jaja to jest starożytna Mezopotamia, więc znowu jajo jako ten symbol życia, który w zasadzie we wszystkich kulturach w jakiś sposób jest w tej roli i funkcji celebrowane. Na Suwalszczyźnie tradycyjnie zdobiono pisanki przede wszystkim techniką batikową, czyli przez nanoszenie wosku i barwienie. W społecznościach litewskich również pisanki drapane. Ale właśnie z pisankami łączy się parę zwyczajów. Taki zwyczaj poważniejszy. Każdy chrześniak powinien był od swojej matki chrzestnej dostać przynajmniej 10 pisanek. Więc niektóre panie produkowały ich dużą ilość przed świętami. Dalej z pisankami związana jest obecnie zabawa. Dawniej też miało to takie funkcje troszeczkę obrzędowe. Gra w wybitki. Czyli po mszy rezurekcyjnej, już przed kościołem, czasami oczywiście odbywało się to w domach, ale często już przed kościołem, gramy w wybitki, czyli uderzamy pisankami o siebie z kolegą, koleżanką, sąsiadem, która przetrwa, ta wygrywa, a zwycięzca zabiera łupy. Ale też zwyczaj toczenia czy kulania pisanek po ziemi, czy generalnie jaj po ziemi, aby tym nowym życiem zawartym w tym jaju, najlepiej poświęconym, w pewnym sensie zarazić ziemię, żeby pobudzić jej płodność. I tutaj znowu w społecznościach litewskich to wręcz konstruowano takie specjalne drewniane pochylnie, żeby te jaja się jak najdalej potoczyły, jak najszybciej, jak najefektowniej.
Święconka wielkanocna typowo suwalska zawiera.
No cóż, tutaj mniej więcej tak jak w reszcie Polski, chociaż też obserwujemy pewną ewolucję tej naszej tradycji, tak? W takiej zupełnie tradycyjnej, najstarszej formie zawierała w zasadzie trzy rzeczy. Jaja jako symbol nowego życia, chleb jako symbol Chrystusa i sól jako symbol czystości. Natomiast oczywiście tradycja ewoluowała i gospodarze z czasem zaczęli wkładać tam coraz więcej, aby pochwalić się przed sąsiadami, przed parafią, co to będą mieli uczyki dobrego na święcia. Samochodu. Na święta. No nie, jednak potrawy. Oczywiście też po to, żeby zostały one pobłogosławione i tak dalej. I tak w połowie XIX wieku doszliśmy do momentu, kiedy w zasadzie te koszyki bardzo urosły i w zasadzie były koszami, ponieważ wkładano do nich rzeczywiście wszystko, co miało być skonsumowane w czasie świąt. Wtedy zresztą ze święconką, czy po to, aby ją poświęcić, często nie szło się wcale do kościoła, ale przed dwór pana, gdzie z kolei pleban zaproszony był na śniadanie wielkanocne, więc przy tej okazji święcił pokarmy również gospodarzom. Ale oczywiście, jak to zwykle bywa przy takiej tendencji przeskalowywania różnych rzeczy, dochodzimy do punktu, w którym ta skala musi zacząć maleć. I przeszliśmy pod koniec XIX wieku i to w zasadzie utrzymuje się do dzisiaj, do takiego systemu symbolicznego, tak? Czyli symbolicznie wkładamy do tego koszyka po jednym przedstawicielu danej grupy pokarmów, tak? Więc no oczywiście muszą być te jajka, oczywiście chleb, oczywiście biała kiełbasa, jakieś ciasta i tak dalej, no i te nieszczęsne cukrowe baranki.
Co z tymi witkami, o których pani mówiła przed wejściem do studia i oblewaniem wodą?
Tak, właśnie, bo to znowu pewien zwyczaj, który zaczyna się tydzień przed świętami, czyli w niedzielę wielkanocną. Oczywiście w niedzielę wielkanocną, jak wiadomo, święcimy palmy. I palmy tak zwane typu wileńskiego, czyli z suszonych kwiatów, czy z elementami bibuły, na naszym terenie zaczęły się pojawiać późno, bo dopiero w początku XX wieku. Wcześniej taka tradycyjna palma wielkanocna z Suwalszczyzny to była po prostu garść witek brzozowych, najlepiej z kotkami, czyli z baziami, często z dołożonymi do tego pierwszymi zielonymi gałązkami, które się pojawiały, czyli na przykład porzeczki, niekiedy obwiązana krajką, niekiedy obwiązana słomą z ubiegłego roku. I w niedzielę palmową po mszy świętej panny tymi swoimi palmami i witkami brzozowymi okładały wybranych przez siebie kawalerów. Do tego jeszcze był wierszyk, wierzba bije, ja nie biję, wierzba bije, za tydzień wielki dzień, albo palma bije, nie zabije.
Ci niedomyślni wiedzieli, której pannie się podobają.
Dokładnie tak.
O ile świat był prostszy.
Dokładnie tak. Do tego jeszcze panna, której jakiś kawaler się szczególnie podobał, mogła wykonać również dla niego, nie tylko dla siebie, palmę i mu ją ofiarować. No i wtedy oczywiście natychmiast pojawiały się wioskowe plotki, bo jeżeli dwie palmy były za bardzo podobne do siebie, no to już było wiadomo, że coś jest na rzeczy.
Obdarowany mógł jakąś tą palmę oddać, jeśli nie odpowiadała mu darczyni?
Tak, aczkolwiek to już byłby duży afront. Takie publiczne.
A co zrobić, co robił, kiedy dostał kilka palm?
No cóż, tak się niekiedy zdarzało. Powiedzmy, że wtedy miał wybór.
Idźmy dalej.
Podobnie jak wtedy, kiedy został tymi witkami wysmagany przez więcej niż jedną pannę, no miał wybór. Kontynuacją tego procesu, powiedzmy, zalotów, no nazwijmy to wprost, było to, co działo się znowu w poniedziałek wielkanocny. To znaczy, to był moment na rewanż i to kawalerowie oblewali panny wodą. Przy czym nie z jakichś takich, oczywiście jak to dzisiaj robią dzieci, pistolecików na wodę i tak dalej, tylko tak konkretnie z wiadra.
Celem?
Celem, właśnie. Symbolicznie oba te zabiegi miały być takimi zabiegami pobudzającymi ludzką aktywność, chęć do życia, właśnie to obudzenie się po poście, po zimie, po mroku na wiosnę wraz z nowym życiem. No właśnie. I tak jak szereg zwyczajów miał za zadanie pobudzenie płodności ziemi czy inwentarza, tak samo te zabiegi miały za zadanie pobudzenie krążenia w pewnym sensie, pobudzenie płodności ludzi.
O, i tym, proszę państwa, kończymy, bo czas audycji dobiega końca. Pani Magdalena Zielińska-John, pracownia dziedzictwa kulturowego Suwalskiego Ośrodka Kultury, mówiła nam o tradycjach wielkanocnych. Dziękujemy pięknie.
Dziękuję bardzo. Wesołych świąt.
Wesołych świąt. A pytania zadawał Artur Parafinowicz. Dziękuję. Do usłyszenia.